Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Szczęśliwym zbiegiem okoliczności dzisiejsza liturgia kieruje nasz wzrok ku świętej Jadwidze Wawelskiej. Przed 2 tygodniami mówiłem o bardzo dynamicznym w późnym średniowieczu mistycznym ruchu kobiet. Dziś chciałbym ten wdzięczny temat kontynuować, wskazując na nieco inny typ również autentycznej mistyki, która jednak wyszła poza klasztorne mury, czego przykładem jest nasza polska święta królowa, dziś czczona, i starsza od niej o 70 lat święta Brygida Szwedzka, wielka dama królewskiego dworu. Te dwie wielkie kobiety wiele różni, mają jednak dużo wspólnego. Nie tylko trud życia małżeńskiego i macierzyństwo, dla Jadwigi tragiczne, ale przede wszystkim płynące z żywej wiary, więcej, z mistycznego przeżycia, umiłowanie Kościoła Świętego, służba zwykłym ludziom i troska o własną ojczyznę. Takie wzorce szlachetnych, bohaterskich kobiet nigdy się nie dewaluują. I nawet histeria środowisk feministycznych nie jest w stanie zagłuszyć ich ponadczasowego, profetycznego przesłania. Zatrzymajmy się przy świętej Jadwidze, którą 9 lat temu na krakowskich błoniach kanonizował Jan Paweł II. Jakże chciałoby się w tym miejscu przytoczyć pełne radości słowa papieża, w których streścił całe życie i dzieło zaledwie 25-letniej pani Wawelskiej. Niestety, z racji ograniczonego czasu musimy zadowolić się przypomnieniem tylko najważniejszych faktów. Otóż urodziła się 18 lutego 1374 roku na zamku w Budzie na Węgrzech. Po śmierci swego ojca Ludwika, króla Polski i Węgier, została wybrana przez możnowładców polskich na królową Polski. Tron objęła jako 10-letnia dziewczyna, zdumiewając wszystkich dojrzałością i rozwagą. Dla wyższych racji politycznych, nie bez wewnętrznego rozdarcia, zrezygnowała z młodzieńczej miłości do Wilhelma Habsburskiego, aby w dniu swoich 12 urodzin 1386 roku poślubić 20 lat starszego od siebie wielkiego księcia litewskiego Jagiełłę. Tym samym przyczyniła się do chrztu Litwy, a w rezultacie do zjednoczenia jej z koroną polską i stworzenia prawdziwego europejskiego mocarstwa, osłabiając zarazem drapieżne zamiary krzyżaków. Docenił to sam papież, wtedy najwyższy autorytet moralny i polityczny, manifestując swoją przyjaźń z królewską parą, czego mogły pozazdrościć królestwa ościenne. Jadwiga wiedziała doskonale, że przyszłość narodu i państwa trwale buduje się jedynie na poszanowaniu prawa każdego, nawet najmniejszego człowieka, a także na intelektualnych elitach. Dlatego nie żałowała hojnych datków na rozwój Akademii Krakowskiej, w której dzięki jej staraniom papież Bonifacy IX w 1397 roku otworzył wydział teologiczny. Na swoim dworze Jadwiga miała wybitnych ludzi, znawców różnych dziedzin nauki i sztuki. Jej mądrość rodziła się na kolanach. Nawiązał do tego Jan Paweł II w homilii kanonizacyjnej, mówiąc: i od Niego właśnie, od Chrystusa Wawelskiego, przy tym czarnym krucyfiksie, do którego pielgrzymują krakowianie co roku w Wielki Piątek, nauczyłaś się, Jadwigo Królowo, dawać życie za braci. Twoja głęboka mądrość i szeroka aktywność płynęły z kontemplacji, z osobistej więzi z ukrzyżowanym. Contemplatio et vita activa tu zyskiwały słuszną równowagę, mówił Jan Paweł II. Święta Jadwiga zmarła 17 lipca 1399 roku po urodzeniu córki Elżbiety Bonifacji. Odnośnie do tego wydarzenia kardynał Wojtyła w liście pasterskim z 11 stycznia 1974 roku pisał: nie udzielił jej Bóg radości osobistego macierzyństwa. Pozostawiła natomiast wspaniałe świadectwa macierzyństwa w stosunku do ludzi i ludów. To duchowe macierzyństwo rodziło się w głębiach jej żywej wiary i miłości do Boga. A oto druga, wielka w swej prostocie i macierzyńskiej służbie kobieta, święta Brygida Szwedzka. Urodziła się w 1302 roku na zamku Finstad w Szwecji w rodzinie głęboko religijnej. Jej ojciec co tydzień przystępował do spowiedzi i komunii świętej. Sama też od wczesnych lat zdradzała skłonność do modlitwy i życia mistycznego. Według ówczesnego zwyczaju, gdy miała 14 lat, została wydana za mąż za Ulafa Gudmarssona, urzędnika na dworze królewskim. Byli przykładnym, pobożnym małżeństwem, z którego zrodziło się 4 chłopców i 4 dziewczynki. Byli bardzo gościnni, a cały dom Brygida prowadziła wzorowo, dbając nie tylko o rodzinę, ale i o służbę. Po urodzeniu ostatniego dziecka i w związku z małżeństwem najstarszego syna Brygida objęła funkcję ochmistrzyni na dworze króla Magnusa. Gdy dzieci stopniowo się usamodzielniały, oboje z mężem podjęli decyzję o faktycznej separacji. Wówczas mąż wstąpił do klasztoru i ostatnie lata życia spędził jako zakonnik. Po śmierci męża Brygida zrezygnowała z funkcji na dworze królewskim, manifestując w ten sposób swój sprzeciw wobec nieprawości, jakich dopuszczano się w otoczeniu króla. Zajęła się natomiast organizowaniem życia zakonnego. Dla nowo powstałego zgromadzenia żeńskiego, nazwanego od jej imienia Brygidkami, założyła szereg klasztorów, między innymi klasztor Najświętszego Zbawiciela w Waldsztena, gdzie potem została pochowana. Tradycją w jej rodzinie były pielgrzymki. Zatem zgodnie z ówczesnym zwyczajem udała się z mężem na pielgrzymkę do Santiago de Compostela w Hiszpanii, a potem, już po śmierci męża, z okazji jubileuszu w roku 1350 udała się z pielgrzymką do Rzymu, aby tam uzyskać zatwierdzenie reguły dla swego zgromadzenia. Towarzyszyła jej córka Katarzyna i inni krewni. Podczas tej pielgrzymki, której szlak prowadził przez polskie Pomorze, doznawała licznych wizji mistycznych, które miewała już w dzieciństwie. Z Bożego natchnienia w trosce o dobro Kościoła wielokrotnie upominała kolejnych papieży i wzywała ich do powrotu do Rzymu. Były to bowiem czasy tak zwanej niewoli awiniońskiej. W Rzymie mieszkała przez 23 lata, aż do swej śmierci w 1373 roku. Założyła tam dwa domy zakonne, a ponadto pielgrzymowała po Włoszech i Ziemi Świętej, a ponadto zajmowała się licznymi dziełami charytatywnymi. Natomiast wolny czas przeznaczała na kontemplację i spisywanie swoich wizji mistycznych. Znana w całej Europie jej Księga Objawień zawiera liczne przepowiednie odnośnie do Kościoła, papieży, państw i władców, a także różnych konkretnych osób. Była przekonana, że pisze to, co jej sam Chrystus dyktuje. Nawoływała więc z mocą do poprawy obyczajów i do pokuty. Między innymi surowo upomniała krzyżaków za ich krwawe nawracanie Prus. Pisząc swe dzieło, zasięgała opinii teologów. Mimo to wzbudzało ono liczne kontrowersje. Ostatecznie jednak Kościół uznał jej objawienia w akcie kanonizacji. Święta Brygida była osobą powszechnie znaną i szanowaną w Wiecznym Mieście. Nic więc dziwnego, że po śmierci do jej trumny ściągały rzesze ludzi. Przy tej okazji odnotowano wiele uzdrowień. Rok później jej ciało córka Katarzyna przeniosła do klasztoru Walsztyna, gdzie została przełożoną. Szlak wiódł m.in. przez Gdańsk, co upamiętnia gotycki kościół świętej Brygidy. Katarzyna podjęła starania o kanonizację swej matki. Kanonizacja odbyła się w 1391 roku, już po śmierci Katarzyny, także ogłoszonej świętą. W ten sposób w jednej urnie spoczęły szczątki matki i córki, obydwu świętych. Nie do przecenienia jest wkład świętej Brygidy w kulturę i duchowość europejską, a także polską. Potwierdził to Jan Paweł II, ogłaszając świętą Brygidę w 1999 roku jako współpatronkę Europy. Święci są nam dani jako wzory do naśladowania i orędownicy u Boga. Módlmy się zatem, aby w Polsce i całej zjednoczonej Europie było wiele kobiet na miarę świętej Jadwigi Królowej i świętej Brygidy. A wówczas możemy być spokojni o przyszłość starego kontynentu.